Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu odbyły się uroczystości z okazji drugiej rocznicy konsekracji świątyni oraz 98. rocznicy urodzin papieża Polaka. Obchody rozpoczęła procesja niepodległościowa z udziałem m.in. studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którzy wcielili się w rolę ważnych i zasłużonych postaci dla naszej ojczyzny. Po niej nastąpiło poświęcenie tablic historycznych umieszczonych na murze sanktuarium, które upamiętniają ważne momenty w historii Polski. Centralnym punktem była msza święta, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. W homilii ksiądz arcybiskup wskazał, że uroczystość jest okazją do dziękczynienia.
Nasza dzisiejsza modlitwa jest modlitwą dziękczynienia za dzieła dobra w służbie Bogu i naszej polskiej ojczyźnie, jakie się tu, w Toruniu, w ciągu lat dokonywały. Trwają, rozwijają się, umacniają, przynoszą owoce dobra, są nimi, wiecie o tym dobrze. To wspaniałe sanktuarium i Radio Maryja, i Telewizja Trwam, i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Kierujemy ją ku Bogu, najwyższemu dobru, źródle dobra, które tworzą ludzie, ludzkie serca, umysły, wola. Obejmujemy nią również wszystkich, którzy mają udział w realizacji tych dzieł.
Podczas uroczystości odbyła się także ceremonia przyjęcia kolejnych osób do bractwa świętego Jana Pawła II. W czasie mszy świętej siostry sercanki, które współpracowały z papieżem Janem Pawłem II, przekazały na rzecz sanktuarium relikwie założycieli ich zgromadzenia, świętego arcybiskupa Józefa Pelczara i błogosławionej matki Klary Szczęsnej. Biskup senior diecezji toruńskiej, ksiądz biskup Andrzej Suski, wskazywał pod koniec Eucharystii, że sanktuarium jest miejscem szczególnym.
I dobrze, że powstało w Toruniu. Dobrze, że jest w pobliżu Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej. Dobrze, że Pan Bóg na to, ojca dyrektora, przed laty przyszedł właśnie z pomysłem tego, by tutaj w pobliżu tej szkoły powstała świątynia i powstała. I wciąż nas gromadzi pod dobrym wejrzeniem Matki Bożej, przed którą modlił się przez lata swego pontyfikatu Jan Paweł II.
Na zakończenie głos zabrał dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk.
Tu trzeba się trzymać razem, Pan Bóg, Kościół i Ojczyzna. I my trzymamy Kościół. Za to wszystko dzisiaj dziękujemy. Dziękujemy Panu Bogu i ludziom, wszystkim, pasterzom wszystkim. Bardzo wielkie, wielkie, ogromne dzięki.
Sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II zostało konsekrowane 18 maja 2016 roku w 96. rocznicę urodzin papieża Polaka. Świątynia powstała dzięki modlitwie i ofiarności wielu Polaków z kraju i z zagranicy. Transmisje z piątkowych uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Krakowie rozpoczęły się obchody 40. rocznicy wyboru księdza kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Towarzyszy im hasło: musicie być mocni mocą wiary, nadziei i miłości, zaczerpnięte z homilii Jana Pawła II, wygłoszonej na krakowskich błoniach w 1979 roku. Obchody rozpoczęła o godzinie 17 msza święta w sanktuarium świętego Jana Pawła II na Białych Morzach, sprawowana z okazji 98. urodzin papieża Polaka. Przewodniczył jej metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Wcześniej ksiądz arcybiskup uczestniczył w uroczystości podpisania listu intencyjnego wspólnie z władzami Krakowa i Małopolski dotyczącego krytycznego wydania dzieł Karola Wojtyły.
Chodzi o te dzieła, które powstawały teologiczne, filozoficzne aż do momentu jego wyboru na papieża w 1978 roku. To wydarzenie prawdziwe, epokowe i jestem głęboko przekonany, że dzieło, przed którym stoimy, jest czymś, co będzie wnikliwie analizowane przez wszystkich ludzi, dla których myśl Karola Wojtyły pozostaje czymś bardzo ważnym.
Główne uroczystości związane z obchodami jubileuszu 40-lecia pontyfikatu świętego Jana Pawła II odbędą się w październiku. W sanktuarium na Białych Morzach powstałych dla upamiętnienia dziedzictwa Jana Pawła II. 16 października będzie sprawowana msza święta dziękczynna z udziałem Episkopatu Polski i najwyższych władz państwowych. Będzie jej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio, a homilię wygłosi ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. CBA zatrzymało 4 pracowników i 1 klienta Kancelarii Doradztwa Podatkowego w sprawie tzw. afery Polickiej. Sprawa ma związek z wielowątkowym śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Grupie Azoty, zakładach chemicznych Police. Według CBA kancelaria świadczy usługi w zakresie tzw. optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych. Nieprawidłowości dotyczą inwestycji spółki w Senegalu oraz podejrzenia prania pieniędzy w związku z tą inwestycją, mówi Temistokles Brodowski z CBA.
Funkcjonariusze ze szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 5 osób, 4 z nich to prawnicy kancelarii radcowskiej i biznesmen. Te zatrzymania mają związek ze sprawą, którą się toczy, odnosi do zakładów chemicznych w Policach, a także do kupna przez Policję kopalni w Senegalu. Natomiast śledztwo dotyczy brania pieniędzy, działania na szkodę interesu ekonomicznego kraju, a także utrudnianie postępowań karnych. Nasi funkcjonariusze już wcześniej przeszukali kancelarię radcowską i pomieszczenia tego biznesmena. Tam zabezpieczono dokumenty do sprawy. Jedna z tych osób teraz zatrzymanych trafiła do aresztu.
W ubiegłym roku CBA zatrzymało w tej sprawie 10 osób, w tym członków zarządu zakładów chemicznych w Policach. Według śledczych przez działalność byłych członków zarządu, a także osób pełniących kierownicze stanowiska oraz przedstawicieli różnych spółek, spółka straciła co najmniej 30 milionów złotych. Została też bezpośrednio narażona na stratę kolejnych 2,5 miliona złotych. Ponad 2 700 tysięcy złotych nagród otrzymali od prezydent stolicy urzędnicy stołecznego ratusza, zamieszani w tzw. aferę reprywatyzacyjną. Do informacji dotarli członkowie komisji weryfikacyjnej. Hanna Gronkiewicz-Walc, odnosząc się do tych informacji, stwierdziła, że nagradzała ludzi za pracę i po to, by w urzędzie nie było korupcji.
218 tysięcy złotych nagród dostał Jakub R., główny podejrzany w sprawie korupcji w ratuszu. Gertruda J.F. otrzymała ponad 85 tysięcy złotych. Z kolei zatrzymany w grudniu 2017 roku Kamil D. otrzymał łącznie 48 tysięcy złotych nagród. Jednak najwięcej dostał Marcin Bajko, były szef Biura Gospodarki Nieruchomościami, ponad 330 tysięcy złotych. Są to dane wynikające z udostępnionego przez warszawski ratusz wykazu. Obejmuje on lata 2007-2013. Oznacza to, że nie wiadomo, czy i jakie nagrody przyznawano urzędnikom w latach 2013-2017. Pytanie o nagrody wystosował do ratusza Sebastian Kaleta, wiceszef Komisji Weryfikacyjnej.
Przyznam szczerze, że dane, które otrzymaliśmy, są szokujące. Otrzymaliśmy dane za lata 2007-2013 i okazało się, że w latach 2007-2013 Hanna Gronkiewicz-Walc przyznała urzędnikom zajmującym się reprywatyzacją w formie nagród, tylko i wyłącznie nagród, kwotę łączną 2 732 265 zł. Są to nagrody uznaniowe, które co kwartał bądź co pół roku przyznawano urzędnikom BGN-u i sprawdziliśmy precyzyjnie, który z urzędników jakiej wysokości nagrody otrzymywał. Kuriozalne są uzasadnienia dla przyznania większości z tych nagród. Mianowicie uzasadniano to tym, że urzędnicy powinni uzyskać te dodatkowe nagrody z uwagi na gigantyczne poświęcenie w procesie reprywatyzacji, duży nakład pracy.
Według zeznań urzędników stołecznego ratusza istniał odgórny nakaz mówiący, że każdy z nich powinien wydawać 300 decyzji oddawczych rocznie. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Ruch jest teraz po stronie protestujących. Rząd ekspresowo przygotował formy pomocy, wykazał dobrą wolę i jest otwarty na dialog, podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jednak jak dodała, dialog wymaga spokoju i ustępstw z obu stron, a nie politycznej eskalacji protestu. W piątek minął miesiąc od czasu, gdy opiekunowie osób niepełnosprawnych rozpoczęli manifestacje na sejmowych korytarzach. Mimo że rząd zaproponował dodatek 500 zł w formie rzeczowej, podwyższenie renty socjalnej i daninę solidarnościową, protest trwa i eskaluje. Na 25 i 26 maja przed Sejmem planowana jest manifestacja poparcia. Protestujący poinformowali, że dwaj niepełnosprawni dostali zakaz wychodzenia na spacery przed Sejm. Padły też oskarżenia dotyczące zastraszania. Nie można zarzucić rządowi braku inicjatyw pomocowych, jednak by osiągnąć kompromis, trzeba porozumienia obu stron, a nie ciągłego eskalowania żądań, wskazała minister Elżbieta Rafalska.
No niestety ten protest robi się też coraz bardziej protestem politycznym. Widać to ze względu na polityków, którzy przekonują jakby osoby protestujące do dalszego też trwania w tym proteście. Ja tak to odbieram. A robią to politycy, którzy nie zamknęli praw w okresie, w którym sprawowali władzę. Przecież część tych protestów to są protesty wnoszone wtedy, a dzisiaj regulowane przez nasz rząd. Wszystko jest po stronie osób protestujących. Z naszej strony było maksimum dobrej woli. Ustawy zostały podpisane. No nie można eskalować dalszych żądań.
W dniach od 25 do 28 maja w gmachu parlamentu odbędzie się sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Władze Sejmu podjęły działania zabezpieczające miejsce protestu osób niepełnosprawnych. Respektujemy obecność osób protestujących. Nie mamy zamiaru ingerować w ten protest, powiedział dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Będziemy walczyć bezwzględnie o czyste powietrze w Warszawie i w całej Polsce, powiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki. Wiceminister Sprawiedliwości podsumował w piątek 10-punktowy program antysmogowy dla Warszawy. Kolejnym pomysłem Patryka Jakiego na redukcję zanieczyszczeń jest wymiana taboru autobusowego na nisko i zeroemisyjny. Miałoby to nastąpić do 2025 roku. Autobusy w stolicy w ciągu roku pokonują 100 milionów kilometrów. W tym czasie spalają około 40 milionów litrów ropy. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy przedstawił plany wymiany obecnych pojazdów.
Kluczowe z punktu widzenia rozwiązania tej sytuacji jest to, że przecież rząd niedawno przyjął ustawę, która tworzy specjalny fundusz niskoemisyjny. To jest aż 1,5 miliarda złotych na dopłaty do tego typu transportu. I to z punktu widzenia Warszawy jest absolutnie zmiana jakościowa i będzie można z tego korzystać. W związku z tym również, że akcyza na tego typu zasilanie systemem CNG będzie mniejsza, to koszty funkcjonowania tego, czy koszty eksploatacji tego typu transportu będą o 30% mniejsze niż koszty tradycyjnego transportu. I to pozwoli na oszczędności, które z kolei będzie można przeznaczyć na zakup nowego taboru w Warszawie.
Patryk Jaki zwrócił uwagę, że zgodnie z deklaracją obecnych władz Warszawy z Platformy Obywatelskiej na wymianę floty musielibyśmy czekać aż dekadę. 10-punktowy program antysmogowy kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy przewiduje ponadto likwidację wszystkich miejskich kopciuchów w ciągu roku, wprowadzenie bonu antysmogowego oraz powołanie funduszu przyłączeniowego. Ponadto Patryk Jaki chce wprowadzić 100 dodatkowych punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz darmowe parkingi dla takich pojazdów. Prezydent Polski Andrzej Duda poruszył na forum ONZ w Nowym Jorku tematy ważne dla Polski i świata, ocenił poseł PiSu Jan Mosiński. Polityk odniósł się jeszcze do debaty wysokiego szczebla, jaką prezydent poprowadził w siedzibie ONZ. Dyskusja była poświęcona roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Prezydent Andrzej Duda wygłosił również przemówienie, w którym pojawiły się m.in. wątki dotyczące reparacji wojennych i katastrofy smoleńskiej. W ocenie posła Jana Mosińskiego prezydent wykorzystał swój głos podczas debaty w sposób perfekcyjny.
Zacząłbym właśnie o kwestiach dotyczących historii, gdzie pan prezydent wprost powiedział, że państwo, które dokonało napaści na drugie państwo, to państwo ma prawo upominać się o odszkodowanie. Na tym się buduje prawdę historyczną i późniejsze relacje międzynarodowe. Wskazał również o tym, że opinia międzynarodowa musi, to jest jakby w podtekście, tak to odebrałem, może się mylę, wesprzeć nasze starania o wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej. A więc dwa bardzo mocne i ważne z punktu widzenia interesów państwa polskiego, ale też Polaków. Jak również pan prezydent patrzy z pewną troską na aneksję Krymu i na to wszystko, co dzieje się na terenie Ukrainy Wschodniej, jak również na Półwysep Koreański.
Według posła Jana Mosińskiego innym ważnym fragmentem przemówienia polskiego prezydenta była deklaracja współpracy naszego kraju na rzecz normalizacji relacji w trójkącie Stany Zjednoczone, Iran i Unia Europejska. Czwartkowa debata w ONZ była jednym z głównych punktów wizyty prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki w Stanach Zjednoczonych. W piątek para prezydencka spotkała się w Chicago z Polonią i miejscowymi władzami. A już w sobotę prezydent Andrzej Duda będzie gościem Radia Maryja i telewizji Trwam. O godzinie 19:00 przedstawiciele naszych mediów przeprowadzą wywiad z prezydentem Polski, na który już teraz zapraszamy. Gazociąg Nord Stream 2, misja ONZ w Donbasie i konflikt w Syrii. To główne tematy, jakie Angela Merkel poruszyła z Władimirem Putinem. Do spotkania przywódców doszło w piątek w Soczi. Jednodniowa wizyta niemieckiej kanclerz w Rosji miała charakter roboczy. Odnosząc się do budowy Nord Stream 2, Władimir Putin wskazał, że projekt nie ma nic wspólnego z polityką. Zapewnił, że po zakończeniu budowy gazociągu Rosja nie zaprzestanie tranzytu pewnych ilości gazu przez Ukrainę. Stanowisko podzieliła niemiecka kanclerz. Putin apelował też do Europy o wsparcie w odbudowie Syrii i pomoc uchodźcom w powrocie do domu. Z kolei Angela Merkel wezwała prezydenta Rosji, by wpłynął na militarne decyzje podejmowane przez Bashara el-Assada. W ocenie profesora Roberta Alberskiego, politologa, Niemcy i Rosja mają wiele wspólnych interesów, które wymagają dyskusji szczególnie u progu nowej kadencji.
I Niemcy i Rosja mają tutaj szereg tematów, o których muszą porozmawiać, dlatego że oczywiście pewna zależność wspólnych interesów tutaj występuje. Zarówno pani kanclerz Merkel, jak i prezydent Putin mają taki jakby świeży mandat, dlatego że niedawno przecież powstał rząd w Niemczech. Niedawno też mieliśmy zaprzysiężenie prezydenta Putina na kolejną kadencję, więc jakby można powiedzieć, że to jest pewnie takie spotkanie, które ma określić pewne priorytety we wzajemnych relacjach obu ważnych państw w Europie. To jest jakby takie nowe otwarcie, nowe rozdanie, jakby przegląd tych stosunków.
Władimir Putin i Angela Merkel poinformowali też, że polecili swoim ministerstwom spraw zagranicznych opracowanie misji ONZ w Donbasie. W opinii Angeli Merkel temat Donbasu powinien zostać poruszony na najbliższym spotkaniu przywódców tzw. czwórki normandzkiej. Jak poinformowała, przygotowania do szczytu rozpoczęli już szefowie MSZ Rosji i Niemiec. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.